że istnieje jakby jakiś inny porządek, w którym to wszystko, co przeżywamy, da się, proszę Ciebie, powiedzmy, choćby wartościować. Tak to widzę jednak worek z grochem, rozumiem, że olbrzymi worek z grochem, w którym wszystko jest bez większego znaczenia i to tak chyba na dobrą sprawę, jeżeli wprowadza jakieś wartościowanie, to ono nie jest z punktu widzenia bóstwa, wieczności, tylko tak na użytek codzienny, utylitarny, powiedzmy, stworzona została pewna enklawa, w której obowiązują prawa, dobre, dobra, zła, celów wyższych, celów niższych, ale w sumie czegoś takiego tak naprawdę, jak mi się wydaje, nie ma. Nie ma nic. Mam pogląd tak zwany skrajnie pesymistyczny, z cieniem nadziei, że się mylę.
Ale teraz, wiesz, mówimy, tak, wracamy do tego pierwszego pytania. W końcu i ty już szczególnie, a ja również z tobą, chociaż od 15 chyba lat cię moczę, czy tam o 13, jednak zbliżamy się do rozwiązania ostatecznego. Te pytania się pojawiają coraz częściej. Czy tobie też się pojawiają coraz częściej?
Tak, niewątpliwie, tylko że wcale nie w bardziej przystępnej formie, w coraz bardziej nieprzystępnej, powiedzmy, nie dającej się przyjąć, nie do przyjęcia. Nie mam formy. Możliwe, że w którymś momencie zacznę...
Raczej na razie buntu i rozpaczy z tego powodu.
Buntu to trudno powiedzieć, żeby się buntował. Chcemy się buntować w pustce. No nie można. No właśnie o to chodzi, że bluźnierstwo i bunt świadczą o zaangażowaniu ciebie. Natomiast jeśli się ma pustkę, no to rzeczą śmieszną byłoby się buntować. Bez nieutylitarnych.
Ale w każdym razie na razie w tego typu reakcjach niż w reakcjach dewocyjnych.
Na razie nie mam reakcji dewocyjnych, chociaż jestem tchórzliwy. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, poza tym jestem łatwy do zaśmiania.
Dlaczego zaczynasz nagle mówić tak, jakbyś Tomek był obok?
Bo się boję, że jest.
Aha.
A chciałem zejść na temat, rozumiesz?
Tak, właśnie.
No więc miałem takie momenty teraz w ciągu ostatnich 3 miesięcy, że chciałem zacząć się modlić. No więc jest to, proszę Ciebie, tylko nie mogłem znieść poczucia śmieszności wobec samego siebie, rozumiesz, w tym wypadku i też tej takiej wrażliwości, że wrażenia, że ja, proszę Ciebie, usiłuję znaleźć łatwiejszą drogę, rozumiesz, do rozwiązania sprawy, która się w ten sposób i tak nie rozwiąże. Ale wiesz, sytuacja jest taka, że właśnie u człowieka wychowanego w religii, czy w takich momentach, w których już czuję, że już nie ma zupełnie wejścia, wtedy powstaje sytuacja, że ty wewnętrzną odczuwasz potrzebę zwalenia problemu na dyrektora, który, proszę Ciebie, powinien to załatwić za Ciebie, dobrać, nagrodzić złych, ukarać, wprowadzić porządek i tak dalej.
A co do Ciebie samego?
To znaczy, co do mnie samego?
Co do samego siebie, który zbliżasz się w końcu do ziemi.
Chyba jak na razie przyjmuję to względnie, proszę Ciebie, spokojnie. Spokojniej niż się dawniej sądziłem, że będę mógł przyjmować i pociesza mnie to, że może coś takiego jak instynkt śmierci, który mówił Freud, istnieje w człowieku i w którymś momencie zaczyna działać. Wreszcie Bach napisał kantatę i habe genug, prawda? Więc
co to znaczy?
Mam dość, to źle brzmi po polsku, ładnie brzmi po niemiecku, rozumiesz, w kantacie. Po polsku wygląda to troszeczkę obcesowo.
No i moja matka, jak jej powiedziałem, mamo, mama będzie jeszcze 100 lat żyła, powiedziała, synku, błagam cię, nie życz mi tego. I bardzo chciała śmierci, ale ona bardzo chciała śmierci, była tak głęboko wierząca, że idea połączenia się z Bogiem była dla niej zupełnie wystarczająca na to, żeby nie mieć ochoty na świat, którego zresztą doświadczyła.
Świat bywa przepuszczalnie coraz mniej atrakcyjny. Już dla mnie jest mniej atrakcyjny niż dla ciebie. Sądzę, że dla mojej matki nie miał nawet tej atrakcyjności, jak miał dla mnie. Jakże sobie wyobrażam, że ja ciągle, jednak mimo wszystko, jeśli nawet nie adresuję moich obrazów, to adresuję moją osobę. Do Wańka, do Nyczka, do ciebie, do kogoś tam i nagle w pewnym momencie coś jestem coraz bardziej osamotniony. Wanie go od 2 lat na cmentarzu tylny, trzeci.
Co?
Nie.
Aha, jest Maria, przeraziłem się, że Wanie zmarł.
Nie, daję przykład człowieka, który nagle wokół siebie odczuwa pustkę. Młodych ludzi, którzy są już starymi ludźmi. 60-latki, które były wtedy, gdy on jeszcze coś znaczył, 15-latkami. Czyli on dla nich jest świętym starcem, który już powinien umrzeć, żeby można było nosić wieńce, rozumieć i wsadzić go do podręczników. Ale w sumie nie masz już właściwie nikogo. Więc jeżeli dochodzisz do tego wieku, a wyobrażam sobie, że w jakimś momencie już niedalekim do takiego wieku zacznę dochodzić, mam może ten luksus, że moi znajomi są zwykle 10 lat ode mnie młodsi, przyjaciele i znajomi, bo z racji tej, że byłem na przykład architektem, później fotografem, na końcu malarzem, zawsze dostosowywałem do coraz młodszych. Więc w tym wypadku mam może ten komfort, że zemrę pierwszy, rozumiesz? Że nie będę miał tej pustki wokół siebie, jaką już była matka miała. Że prawie już nikt nie istniał i wtedy chyba nikt cię już nie trzyma, śmierć wudu. Wiesz, tak jak murzyni, którzy przestają zauważać jednostkę, którą chcą skazać na śmierć, skazują na śmierć wudu w niektórych szczepach.
Nie znam tego.
Nikt ich nie widzi. Ona jak się nawet odzywa, to patrzą jakby był przeźroczysty i ten osobnik w ciągu 2-3 tygodni umiera.
Proszę, nie widziałem, żeby nie tego.
Skazani na śmierć wudu, więc to jest coś takiego jak śmierć wudu, no już nie istnieje twój świat. Ja zostałeś jednym mastodontem, który jeszcze się jakoś trzyma i na oku może jesteś otaczany szacunkiem, ale tobie ten szacunek niepotrzebny. Tyś na przykład siebie liczył przeciw komuś, o ile jesteś od kogoś lepszy. Tyś chciał komuś zaimponować. Tyś zawsze z kimś się jakoś wiązał.
Absolutnie, znowu się zgadzam. 100 razy bardziej istniejemy przez to, że przeciwko komuś chcemy zaistnieć, komuś coś udowodnić, kogoś zniszczyć, niż przez miłość, braterstwo, sympatię dla innych. Oczywiście. Dobra. Punkt 3 a propos cierpienia. Całe pana życie jest ponoć stałym pasmem fizycznego cierpienia z powodu wątroby, woreczka żółciowego i świasu i stałych bólów głowy. Czy cierpienie fizyczne, prócz tego, iż musi je pan znosić, wydaje się panu wpływać na jego twórczość, a przynajmniej na jego stosunek do świata?
Zaraz, no na twórczość na pewno wpływa, bo jak głowa boli, to nie można malować. To jest jedyny wpływ. Jeszcze mnie teraz strzyka w lewym kolanie i to tak potwornie, że od gdzieś tygodnia to nie wiem, jak tą nogę położyć. No nic, a później nagle jest takie wrażenie, że młotkiem się ktoś przypierdolił w kolano, że są mi z całej siły. I później przechodzi bez żadnego śladu to za chwilę, rozumiesz? Albo tak złapał od cęgli i dusi, że nagle nic, puszcza już nic, nie ma, nie, zdrowe kolarze. Coś potwornego, są te rozkosze wieku podeszłego i to się od roku zaczęło, a przy każdej wilgoci, niż czy coś takiego, to się nasila. Ale to nie ma żadnego innego znaczenia z wyjątkiem utrudniającego. Jak mnie boli głowa, bolą mnie krzyże, bolą mnie nogi, strzyka mnie w kolanie, boli ząb czy coś takiego, mam katar, no to wtedy mi się źle maluje, bo w ogóle nie maluję. Czyli zamiast namalować powiedzmy 40 obrazów w roku, namaluję ich 25. No. Bo przez inne bolała mnie głowa nie mogłem. No to nie są cierpienia nie do zniesienia.
Ja te twoje bóle głowy, jak ja tutaj czasami do ciebie dzwonię, czy byłem u ciebie, chodzisz tu, biegasz zupełnie jak wściekły, tak cię boli, że nie możesz słowem się odezwać.
No dobrze, nawet ale no więc
to w jakiś sposób chyba kształtuje twój światopogląd, spojrzenie na świat. To nie może się nie wyrażać w momencie, kiedy cię nie boli i kiedy malujesz.
Słuchaj, jeżeli jest ból, powiedzmy, głowy, to on nie jest aż taki silny, żeby człowiek nie... Po prostu jest uporczywy i to działa na zasadzie
kroku. Nie masz nieprzytomnych bólów głowy, że tracisz przytomność, albo musisz w ciemności...
Mam bóle wątroby, w ciemności muszę, ale to jest kwestia normalnego podrażniania światłem w czasie tego, ale to jest ból do zniesienia. Ból zęba czasem bywa nie do zniesienia, ale to z rzadka człowiek miewa i każdy miewa. Natomiast ból wątroby bywa czasem nie do zniesienia w perspektywie czasu. Ja go mogę wytrzymać przez 1,5 godziny, 2 godziny, ostry atak. Ja bym wyobrażał sobie, że tak przede mną jest przy ciebie reszta życia, jak ktoś cierpiący na raka podobno miewa takie bóle, no to jest dopiero coś nie do zniesienia. Tylko po morfinie ustaje i później wraca z powrotem, znowu ustaje i to jest już kompletna coś, co musi w jakiś sposób człowieka oddziałać, że poza to nie ma wyjścia. Ja wiem, że atak się skończy, później jeszcze będzie 2 dni rekonwalescencji, będzie to brzuch lekko bolały, proszę wszystko wrócić do normy, ja będę przez ten czas na diecie, a później już będę normalnie funkcjonował, bo wiem, że za tym nie kryje się jakaś choroba, która się będzie nasilać, bo już od 20 lat mam te ataki i później się kończą na niczym, wszystko wraca do normy, czyli są to określone po prostu skurcze, spastyczne, czy jakieś tamkolwiek inne, które jeśli nawet mają przyczynę, jeśli ta przyczyna nawet mogłaby w przyszłości stać się przyczyną śmierci, to tym niemniej ten konkretny atak minie za ileś tam godzin i po nim i to pozwala go przytrzymać. Także to nie wątpię, żeby to miało jakikolwiek wpływ z wyjątkiem utrudniającego.
A na twój światopogląd, na spojrzenie na świat, na w ogóle ochotę do życia. To nie jest tak silne, żeby
nie,
to...
Nie, jest to nie jest to silne, to nie zbiera dramatycznie. Nie, ochotę do życia może zepsuć, powiedzmy, taka sytuacja jak z pierworodnym w tej chwili są, to mnie rzeczywiście przygnębia, bo to działa silnie, to nie boli, ale... działa w sposób przygnębiający kompletnie, rozumiesz, rozprzęgający zupełnie, że nie widzisz... czy warto się za cokolwiek brać, czy tylko siedzieć i patrzeć w ścianę.
Ale... Czyli na ogół bez tych spraw z Tomkiem, to nie masz sytuacji stanów, w których rano się budzisz i myślisz, Boże, żebym ja nie istniał.
Nie, nie mam. To wyłącznie po raz pierwszy w życiu mi się to pojawiło właśnie w związku z tym i powiedzmy nawet nie dawniej, bo dawniej ciągle sądziłem, że to jest jakaś przemijająca historia. A nagle tego roku to ja rzeczywiście to przy tego roku już te ostatnie 3 miesiące też przeżywałem w czarnej takiej tej, że już chyba wyjścia nie ma z sytuacji, no a ponieważ wyobrażam sobie zawsze, jak to będzie w perspektywie, rozmaite scenariusze mi się zaraz układają w głowie, no to te wszystkie scenariusze czarne, wszystkie nie do przyjęcia, no więc tu byłem już w takiej złej formie.
Zaczynasz kaszleć. 21 i ostatnia strona moich pytań. Konkluzja. Pytanie dla mnie zasadnicze, które ja wiem oczywiście, jaka będzie już odpowiedź, bo ja cię dobrze znam, ale które jest często zadawane i które ja na początku sobie zadawałem i które tego bałwana Dziworskiego pchnęło aż do propozycji zahipnotyzowania cię na to, żebyś dał prawdziwą odpowiedź, że on mnie odda wszystkie swoje honoraria, jeżeli ty się zgodzisz na to, żeby pod hipnozą odpowiadać. Pytanie brzmiące w sposób następujący. Czy w pańskim życiu wewnętrznym lub materialnym jest lub był jakiś dramat, który by wyjaśniał pańską predylekcję do rekwizytów zniszczenia, śmierci, cierpienia w pańskiej twórczości?
Nie umiem udzielić odpowiedzi. Bo nawet nie mogę powiedzieć, żebym cokolwiek tutaj ukrywał. Po prostu nie umiem udzielić odpowiedzi. No. Te rzeczy mi się bardziej podobają, tamte mniej. No i chyba ta banalna odpowiedź będzie, wiesz, jedyną. No. Ja nie wiem, nie żadnego dramatu, ja wiem całe życie raczej... Nie ulega wątpliwości, że się rozmaite niewielkie tam dramaty przeżywa, jeżeli z tych wszystkich dramatów wybiera się tylko jeden aspekt, że może się... Ale to też nie wiadomo, czy przyczyna nie jest skutkiem tutaj i czy w ogóle właściwie szukamy i trzeba było się zastanawiać, czy ja w ogóle tak dużo dramatów przeżywam. Jest raczej pogodne usposobienie, mam i nie jestem skłonny do dramatyzowania. Mnie się raczej sprawdza jak post rozmaite rzeczy. Ktoś tam, taki reżyser filmowy tutaj... jak on się nazywa, ja z nim, on kręcił taki film o mnie Kalejdoskop, czy...
To nie Kuduk?
Nie Kuduk, tylko taki...
Andrzejew? On przyjechał do mnie, na wystawę twoją, w tym.
On mieszka tam. Pamiętam wtedy, jak była ta historia, proszę ciebie, raz o Polańskim żeśmy rozmawiali i mówił, ja mam taką teorię, że człowiekowi się zazwyczaj sprawdza, jeżeli ma takie jakieś skłonności do diabolizmu, demonizmu, do jakichś innych, to mu się to zawsze w życiu w jakiś sposób później te wszystkie rzeczy sprawdzają. Mówi, Spaleński nakręcił to Rosemary's Baby i tak dalej i później miał zetknąć się, prawda, żonę mu zamordowali i tak dalej, ta sytuacja. Jest to w jakimś sensie teoria, która nie wiem, czy akurat nie tak prosto się sprawdza, ale mnie się dużo rzeczy właśnie tak w życiu jakby sprawdza. No więc nie wiem, czy ja przypadkiem nie mam poronnej umiejętności, rozumiesz, przewidywania przyszłości, tylko i że ta przyszłość nie będzie specjalnie atrakcyjna, a ja sobie tak maluję obrazy, nie wiedząc dlaczego, a wcale to nie są jakieś zaszłe rzeczy, tylko rzeczy, które dopiero będą.
No wiesz, bardzo wielu ludzi z tej pogardzanej przez ciebie publiczności, pogardzanej przez tych półgłówków z Pompidou, Zadaję to pytanie w formach czasami naiwnych, czasami intelektualnie dobrze skonstruowanych. Czy to wcale nie jest świat przeszły, tylko że to jest świat przyszły. Że to jest premonicją naszego dzisiejszego świata. Zresztą, ja ci powiem, ja tak sobie myślę i często do tego dochodzę, ale ja oczywiście jestem też w dużej części publicznością, tą, której ty nie lubisz i lubię tak sobie filozofować na temat twojego malarstwa, tam gdzie przecież wszystko chodzi o rysuneczki konferencyjne, że strach, jaki wywołuje twoje malarstwo u ogromnej ilości ludzi, którzy mówią bardzo piękne, ale nie mogą z tym żyć, wynika z tego, że i dawniej mówiono o śmierci, świadomie lub nieświadomie, z przyczyn estetycznych lub z przyczyn filozoficznych, w malarstwie. I że nie wywoływało to dawniej, a już na pewno dzisiaj, nie wywołuje u publiczności lęku i cofnięcia się. Bo przecież w XIX-wiecznym czy dawniejszym malarstwie bywają sceny okrutne, straszne. Głowy ucięte przez gilotynę, czy tam, nie wiem, proszę ciebie, niewolników mordowanych sztyletami, czy też egzekucji. Ale wszystko to nie wywoływało, już szczególnie nie wywołuje dzisiaj żadnego specjalnego odruchu wstrętu i każdy chciałby kupić taki obraz, dlatego, bo to nie jest mowa o naszej śmierci, czy naszych potomków. Natomiast twoje malarstwo jest malarstwem o naszej śmierci i o śmierci ewentualnej naszych potomków. I stąd wywołuje reakcję serio strachu i niebezpieczeństwa. Stąd jest ten odruch cofnięcia się przed tym, co u Żyrico czy u innego dzisiaj nie wywołuje żadnego odruchu i każdy chciałby mieć tą Hado dla Meduzy, to znaczy tą tatwę Meduzy, gdzie tam leżą, umierają, tam krzyczą tego. Nikt poważnie tego nie wie.
Może trudno powiedzieć. Ja zwracam uwagę, jak robię zestaw płyt kompaktowych, powiedzmy z tego, że u mnie bezbłędnie, proszę ciebie, zawsze ołówek podąża w takie miejsca, jak gdzieś widzę, że jest De Profundis, albo proszę ciebie Largo, proszę ciebie Dramatico, albo znaczy nie może być Largo Dramatico, bo to już była przesada, również Allegro może być Dramatico, ale jest powiedzmy Adagio, Lamentoso.
Jak wybierasz to?
Tak, tak, ja wybieram muzykę.
Wybierasz muzykę z katalogu.
Tak zwana smutna i tak zwana żałobna, rozumiesz? Inna mnie w zasadzie nie interesuje. Jak widzę jakiegoś faceta, że to jest Schenk mit Rosen, rozumiesz, albo coś takiego w tym stylu, to ja od razu przerzucam, nagle z Miserere May. Aha, zaraz. Można będzie wrócić za to załapać. Czyli mam takie skłonności, które u mojego pierworodnego odbiły jakby w praktyce, wiesz, u mnie wyłącznie w teorii. No nie wiem, skąd się to wzięło, słowo ci daję, że nie wiem. Sam się czasem zastanawiam, bo mam i tak ułożoną płytotekę, i tak uporządkowane potrzeby, i takie książki wywołują wbrew temu, co u innych płoszy, to ja chętnie takie książki kupię, które dotyczą tego. Ja bym sobie chętnie tak bibliotekę skombinował i chętnie bym miał taką taśmiotekę takich filmów, proszę ciebie, które tego dotyczą. Jest to temat, który uważam właśnie, że to właśnie jest ten temat, na który warto pisać, warto malować i to już na pewno w jakimś stopniu nobilituje tego, który to zrobił. Oczywiście no, bywają knoty niesłychane i sam się niejednokrotnie też, że jakieś Miserere, które kupię, jest dużo gorsze od jakiegoś innego Galopu, który właśnie przez przypadek jest na dodatek na płycie, później ten Galop słucha, będzie to Miserere, bo jest lepsza muzyka po prostu na ten Galopie, no, ale tak generalnie to właśnie tak się ustawia. No więc musi być jakieś skrzywienie, każdy ma takie skrzywienie psychice i już no.
Słuchaj, to by był koniec, ale ja orientuję się i przypomniałem sobie, odszukałem, że pewnego pytania się w końcu nie zadałem, bo przeskoczyłem stronę, to była 10 strona, 21, wspomnieliśmy o niej, ale żeśmy tego pytania sobie nie zadali. To dotyczyło jeszcze, proszę ciebie, ciebie żyjącego, proszę ciebie, Beksiński, bo teatrującego w konkretnym świecie. I to było pytanie D. Niedawno odwiedził pan wystawę młodych polskich malarzy. Byliśmy na tych i rzeźbiarze Arsenał 88. Co pan sądzi w ogóle o polskiej sztuce, a szczególnie o malarstwie polskim współczesnym? Druga część pytania, do której wrócimy. Co pan sądzi o sztuce Kantora i Szajny? Ja ci wytłumaczę, dlaczego tych dwóch akurat zaproponowałem.
słuchaj, no to ciężko jest coś odpowiedzieć, bo wtedy no, to ktoś, kto się sztuką bardzo interesuje, może cokolwiek sądzić. Ja w ciągu 10 lat przypuszczalnie miałem jedną okazję obejrzenia tej jednej wystawy, na którą akurat nie ty mnie wyciągłeś, tylko dlatego, że ty mnie wyciągłeś i mnie wyciągnął, to przypuszczalnie na tę wystawę nie poszedł. Więc sądzić w oparciu o to jest dosyć, o polskiej sztuce jest dosyć trudno, bo ponadto trzeba mieć było jakieś większe, głębsze wyobrażenie o sztuce światowej, żeby na jej tle ustawić sztukę polską. Tam były obrazy, które mi się bardziej podobały.
Podczas gdy takiej perspektywy nie ma.
Perspektywy nie mam. Mam poszczególnych malarzy, którzy, tak jak tego Belmera, znam jego fotografię, boś przyniósł album, ale nie znam z kolei, być może są jeszcze jego jakieś rysunki, których znam niewiele, a obrazy, których nie znam w ogóle. Być może, że obraz Belmera, który mam taki, a nie inny, podobnie jak obraz Turnera, czy innych malarzy, który mam taki, a nie inny, zawdzięczać należy wyłącznie memu niedokształceniu, w sensie oglądów, no, w sensie kolekcjonowania albumów, przeglądania obrazów i tak dalej. I to samo chyba dotyczy obrazów. Mnie tak znowu sztuka za bardzo, powiedzmy, nie interesuje.
Cudza sztuka.
Za bardzo mnie nie interesuje. W związku z tym tam mi się niektóre obrazy bardziej podobały, niektóre mniej. Nawet dzisiaj nie potrafię powiedzieć, które i gdzie były te, które mi się bardziej, zresztą nazwiskami w żadnym wypadku bym nie operował. Nie bardzo nawet wiem, czy to jest akuratnie koherentne z tym, co w tej chwili demonstruje sztuka światowa, powiedzmy. Bo po prostu nie wiem, no nie widziałem jakichś ostatnich katalogów, niezbyt mnie to ciekawiło, interesuje mnie własne malarstwo i zdaję sobie sprawę, że ono jest w dużej mierze obok i w dużej mierze nie jest tym, które toruje jakieś drogi nowe, przeciera nowe szlaki, coś takiego. Także tu mi jest strasznie ciężko się wypowiedzieć na ten temat.
Nie znasz polskiej sztuki, tak?
Nie znam wystarczającej sztuki w ogóle, w wystarczającym stopniu. Bałbym się tutaj wypowiadać. No mógłbym konkretny obraz powiedzieć, czy mi się podoba, czy nie podoba.
A nie masz jakichś autorów, których lubisz w Polsce? Takich, których lubisz? Uważasz, że są dobrymi malarzami?
Wiesz, że w tej chwili to chyba czegoś takiego nie mam. To znaczy w Polsce nie mam. Prędzej bym może... Ale to też bym za granicą powiedziałbym, że mam, a tu się okaże, że nie mam, wiesz, bo nawet nazwiska nie będę pamiętał, bo wiesz, ja tak niewiele oglądam, no ktoś mi pokaże album i nagle powiem, to jest fajny facet, gdzieś coś widzę. Ale to też jest przypadkowe, bo szalenie mi się jakieś podobają dwie czy trzy rzeczy, powiedzmy Lemdena, tego takiego austriackiego malarza, a później jak zobaczyłem większość, to mi się nie podobała. Mi się nawet Leonor Finiu, który żeśmy niedawno oglądali, jakieś dwie rzeczy cholernie podobały i wiedziałem tylko o niej tyle. Później zobaczyłem cały album, to myślę sobie...
Który ja ci przywiozłem.
Dalej jeszcze to przedtem widziałem cały album gdzieś, jakiś jeszcze inny, nie ten, któryś ty przywiózł. I tak, żeby mi to staniało. Tak samo no Belmer, gdybym zobaczył, powiedzmy, jedną rzecz z tych jego fotografii, załóżmy tą, która mi się może najbardziej podoba ze wszystkich, mianowicie tą, o. Aha. Proszę ciebie, sobie wyobraził, że reszta jest taka, no to też, czy nawet jakieś 5 czy 6 najlepszych, to miałbym zupełnie inne wyobrażenie, niż zobaczywszy wszystkie jego fotografie razem, które eksploatują temat do granic już wytrzymałości, gdyby można było śmiało ogromną ilość stąd wypieprzyć i zostawić tylko te najlepsze. No więc dopiero wtedy można się świadomie wypowiadać i to krytycy, którzy dużo oglądają, a nic nie malują, bo ich czas jest poświęcony na oglądanie, mają to wyobrażenie. Ja mogę prędzej mieć, powiedzmy, jakieś takie wyobrażenie na temat ulubionej muzyki, choć też nie całej muzyki, a tu znowu mi brak języka, bo ja nie umiem operować, prawda, fachowymi określeniami, nie umiem podejść do muzyki od strony tej, jak podchodzi teoretyki muzyki, to skład wyłącznie jako słuchacz, który jest dużo usłuchany, czy dobrze usłuchany. Więc prędzej mógłbym się na ten temat wypowiedzieć niż na temat malarstwa, natomiast na temat Szajny i Kantora też nie znam całej ich twórczości. Raczej miałem pozytywny stosunek i do jednego, i drugiego, aczkolwiek teatr Kantora mam dość dwuznaczny stosunek do niego. Ja nie widziałem go nigdy i wszyscy twierdzą, że trzeba to zobaczyć bezpośrednio, ani na filmie.
Ja widziałem teraz po raz pierwszy, bo ja dawniej nie widziałem, sztukę, która się nazywa Już nigdy tu nie wrócę, w Centrum Pompidou oczywiście.
Więc we mnie budzi on tyle, że proszę ciebie, powiedzmy aprobaty, co i zastrzeżeń. Z jednej strony jako żywe obrazy, jako tam ruch na scenie czasem czegoś, aczkolwiek jest tak, że cierpi powiedzmy na to samo, co ten album. Jest za dużo samego przez długi okres czasu, rozumiesz? Nie rozwija się tak, jak oglądałem choćby Umarłą klasę i oglądałem chyba Wielopole.
To widziałeś dwie najważniejsze jego rzeczy. No.
Widziałem na filmie, na końcu Umarłą klasę, w klubie filmowym, a nie Wielopole i Wielopole, to następny po Wielopole, Wielopole to był
chyba... To było właśnie nigdy już tu nie wrócę.
W takim razie Wielopole, Wielopole widziałem. To miałem nawet no niedawno nagrane na telewizji, telewizja to całe dawała. Więc mnie to męczyło, że to jest tak, jak obrazy cały czas takie same, rozumiesz, w jakimś sensie. W sensie poznawczym nie wydawało mi się ani dramaturgicznym, nie wiem, no wydawało się dosyć wodniste. W sensie wizualnym bardzo dobre, no bo ta plastyk robił, rozumiesz. Ale znowu, było stale jednakowe, czyli coś a la kompozycję Klausa Schulze, który tak długo gra, dopóki się nie kończy płyta, rozumiesz, i sobie następuje wyciszenie i kompozycja się nadaje tytuł jakiś na przykład Wagner w Bejrut, albo rozumiesz coś takiego, wiesz, żeby brzmiało to górnolotnie.
Albo sobie... Dziękuję, jest taki jego tytuł po polsku, Dziękuję.
jest to produkcja na zasadzie kiełbasy, rozumiesz. Coś podobnego może grozić Kantorowi. Zastrzeżenie przeciwko Kantorowi miałem także to, że mnie żenują niektóre sceny, rozumiesz? Ja bym czegoś takiego nie zrobił, to znaczy nie wyszedłbym jako aktor, nie dyrygowałbym, bo czuję się teraz w roli Kantora i czuję, że ja bym pod stół wlazł, rozumiesz? A nie wystąpił z tym wszystkim, szczególnie jeśli by to były moje intymne jakieś, proszę ciebie, wspomnienia czy coś takiego. To ja jestem raczej skryty i zakamuflowałbym to, wynająłbym kogoś, kto by grał rolę tutaj, ja sam w ogóle wyjechałbym z miasta, w którym to przedstawienie się odbywało, niech by się ono jakoś odebrał, to obrzydlistwo całe, rozumiesz, ten cały ekshibicjonizm obszedł bez mojej osoby, która by udawała, że o sprawie nie wie, w czasie tego była w kinie, albo w ogóle na wizycie u kogoś innego, jak staram się zresztą być, nawet jak w Paryżu się odbywa wystawa, to ja staram się do kogoś pójść wtedy, a w ogóle udawać, że sprawy nie ma w ogóle, bo to jest dla mnie, ten typ ekshibicjonizmu jest mi straszliwie obcy i straszliwie mnie peszy jakoś. Więc to było takie ogólne podejście do Kantora jako, powiedzmy, człowieka teatru. Natomiast obrazy rozmaicie. Jedne mi się bardziej podobały, inne mniej. Ogromnej ilości po prostu nie znam, bo z nimi nie obcowałem. Był okres, u Kantora mi się szalenie podobał. Były okresy, które mi się mniej podobały. Ale ja mówię, ja go wyrywkowo poznawałem. Miałem w Krakowie wystawę, jak miał równocześnie Kantor. W 60. którymś roku to widziałem rzeczy Kantora. Tak to nie widziałem nich. Raczej Kantor to było hasło, takie jak powiedział Sebastian Bach, rozumiesz, na tej zasadzie, że wiecie, Kantor to jest ten najlepszy, prawda, no, on umiał zresztą jakiś sposób wytworzyć to taką, ma dobre nazwisko, ma, a poza tym, wiesz, już samo w sobie, a poza tym, no był legendą, umiał tą swoją legendę w jakiś sposób, proszę ciebie, podtrzymać i z racji tej jestem zawsze pełen szacunku dla tego, co robi i tak dalej, aczkolwiek nie zawsze ten entuzjazm, nie zawsze mi się to podoba. Z Szajną bardzo mi się podobały te jego realizacje postaci rozmaitych, rozumiesz, lalek i takich innych, aczkolwiek nie wszystkie, bo również te wszystkie jakieś, które on, te taka rzeczy, które wystawiał właśnie na Biennale, te jakieś takie popiersia oświęcimskie, to tak. Mi się nie podobały. Właśnie mi się bardziej podobały te jakieś takie teatralne, rozumiesz, montaże, których w tej chwili opisać nie potrafię, gdzie były, wiesz, mieszaniny tam rozmaitych elementów poskręcane razem, tworzące jakieś takie te. To mi się najbardziej Szajnie podobało. To zresztą nie było indywidualnie tylko u Szajny, bo u wielu ludzi, prawda, ten mechanizm działania następował. Podobają się także jakieś rzeczy Szajny, które widziałem jeszcze dawniej. Ja właśnie jak widziałem Kantora, miałem w Krakowie wystawę, to on jakiś zeszmat takie robił, sklejane całe, rozumiesz, abstrakcje. To mi się bardzo podobało. Z Szajną się nawet raz zetknąłem przed wielu, wielu laty, proszę cię, jeszcze właśnie w Krakowie. I ogólnie na pewno jestem pozytywny, jego teatralnych doświadczeń nie znam. On mnie odprowadził przez długi czas teatr. Ja widziałem tylko urywki w telewizji z teatru Szajna, urywki, więc trudno mi jest powiedzieć, no, wydawały mi się bardziej rozbudowane wizualnie niż u Kantora, rozumiesz, to znaczy w jakiś sposób więcej się tam działo w sensie pomysłów wizualnych, bo u Kantora jest stale to samo, jedni wchodzą, drudzy wychodzą, później wyszli ci, co weszli, a wchodzą ci, co wyszli i tak w kółko mniej więcej masz, śpiewają, no i pierwsza brygada, czy coś tam innego, wiesz, i tak... No bo to tak mniej więcej jest. Cały czas, jeden tam mycie i wycieranie, mycie. I wiesz, po pewnym czasie już mam dość, no. Bo za długo to trwa.
Ja zadałem ci to pytanie dlatego, bo ja po pierwsze bardzo lubię ich obu i uważam, że to są bardzo wybitni twórcy. Mimo tego, że Centrum Pompidou ich wysoko ceni. Natomiast ja chciałem kiedyś uzyskać od Merostwa Paryża salę dużą, w której chciałem pokazać Szajny, Kantora i ciebie.
Tylko, że to ja pamiętam ten pomysł, tylko ten pomysł był w kilku warstwach nierealny. Po pierwsze, ja dosyć nie pasuję ani do Kantora.
Bo ty jesteś Szajny. Mały, masz małe rozmiary, oni są gigantyczni.
No właśnie.
Oni potrzebują wiele przestrzeni. Ale nie,
nie
wszystko
ale nie pasuje nawet, proszę ciebie, w tym, że ja mimo wszystko bawię się w estetyzm tego, co robię, a żaden z nich się w to nie bawi, bo właśnie raczej podkreśla antyestetyzm tych swoich zadziałań. Następnie, jeśli idzie o Kantora, to jak słusznie, ja wtedy Nyczkowi powiedziałem, że ten pomysł zabawił.
Nie,
przecież Kantor z nikim nie wystąpił, właśnie, tylko z Tobą, ale nawet z Szajnym.
Właśnie, to jest facet nieznośny.
Największy i w ogóle nie wiem, to, jak to co za Beksiński, kto to jest? W zasadzie. Szajna być może by wystąpił, ale Szajna to jest...
Tak, tak, Szajna z nim rozmawiałem.
Kompromisu, powiedzmy, tak jak i ja, ale...
To miły facet jest w ogóle, kulturalny. Ale fajny facet. I Kantor jest kanciastym i nieprzyjemnym człowiekiem, którego właściwie nie znam zupełnie, ale też nie znam go dlatego, że właśnie jest to facet nieprzystępny i strasznie antypatyczny. Natomiast Szajna jest bardzo miłym człowiekiem, uroczym, kulturalnym rozmówcą i można spędzić cały wieczór na miłej pogawędce, który bardzo siebie samego lubi, ale w granicach dopuszczalnych i który potrafi być i uroczy, i rozmowny, i bardzo otwarty. Myśmy ostatnio byli u nich w domu, oni mają bardzo ładne mieszkanie, najzabawniejsze urządzone, całe w antyka, wiesz. To jest zabawne. On, który robi ze szmat, rozumiesz, tak samo tego, a tutaj w antykach, rozumiesz, bardzo ładne jakieś obrazki, nie żadne jego, tylko XIX-wieczne, rozumiesz, milutkie jakieś aniołki i takiego, a jego żona jest krytykiem sztuki. Tak. Przeglądała twój album bardzo dokładnie, strona po stronie. Dobra, więc słuchaj, więc dowiedziałem się masę ogromnie ciekawych rzeczy i jestem ci strasznie wdzięczny za to, bo to jest dla mnie daleko ważniejsze niż wszystkie nasze poprzednie rozmowy, te nagrane. Teraz tak, zabiorę się do tej skrzyni, bo muszę ją zrobić, żeby jutro je wysłać, a ciebie bym poprosił, żebyś mi to przegrał.
Dobrze, tak, no bo przegrywam, tylko muszę naprzód jakieś kasety kupić.
Więc kup, ja ci zwrócę, albo ja kupię ewentualnie.
Jutro nie wyjdę, do, jeszcze
to ja wyjdę, to ja kupię jutro kasety i ci je tutaj dostarczę. I ponieważ wyjeżdżam dopiero w poniedziałek, to podobnie zdążysz to co zrobić. Mam nadzieję, że się nie rozchorujesz i że się nie skończy tym, że się położysz.
Nie, no po prostu wychodzić nie będę. Tak przegrać kasety, to mogę nawet wychodzić.
Dobra, więc ja idę do moich skrzyni. To co, zatrzymasz tutaj?
No też.
Dobra.